Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
I tak to się, szanowni państwo, układa, że niewiele by brakło, a audycja zakończyłaby się przed wejściem na antenę, dlatego że z siedzącą w studiu Olą Starmach deliberujemy już od kilku minut na tak zwanym poza anteniu, to wszystko się wydarza. Ola Starmach, filmoznawczyni, Kino pod baranami, Wszystko się zgadza.
Tak, tak, dzień dobry.
A w roli głównej Chleb i sól, tenże debiut pełnometrażowy Damiana Kocura, film, który, no właśnie, mam wrażenie, że nas trochę dzieli, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proponuję na początek taką zabawę. Dokończ zdanie. Kiedy wyszłam z kina, to...
Byłam poruszona.
O.
O, widzę, że cię zawiodłam, ale dlatego mnie tutaj zaprosiłeś.
No właśnie, dobra, czym byłaś poruszona?
Słuchaj, no przede wszystkim tym, że zobaczyłam coś innego w polskim kinie. Był to festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni. Pozdrawiam. Zobaczyłam film, który wydaje mi się, no oczywiście poszłam na niego dlatego, że nagroda w Wenecji, prawda? Mm-hmm. No to każdy taki sukces polskiego kina jest dla nas ważny, hełbimy się tym, to sekcja Horyzonty, więc taka zwiastująca, że tak powiem. I co? No, dla mnie ten film porusza takie też tony, które gdzieś mi są bliskie. Bardzo podoba mi się to, że w przeciwieństwie do Roberta Bressona, chociaż ten również korzystał z naturszczyków, ale tworzył te swoje postaci jako pewne typy, Kocur sięga po raz kolejny w swojej karierze do nie aktorów, poni aktorów, których ja totalnie kupuję.
Którzy sprawiają, że gdyby nie napisy angielskie podczas seansu, na którym byłem, to nie zrozumiałbym większości dialogów.
Słuchaj, mam na to dwie odpowiedzi. Jedna to jest taka, mówią po śląsku trochę.
No trochę więc... godają, ale to nie takie godanie.
Więc to jest jeden
trochę
argument.
Trochę ino zaciągają.
A druga rzecz to jest taka, wiesz, słuchaj, no wydaje mi się, że Kocur idzie podobną drogą, którą szła Jagoda Szeld, przynajmniej w Wieży Biały Dzień, kiedy opowiadała o takiej codzienności rzeczywistości, jak my ze sobą rozmawiamy. Przecież my nie mówimy ze sobą wyraźnie tak na co dzień, może poza tobą, bo proszę państwa, Tadeusz Marek mówi tak wyraźnie również poza anteną. No ale umówmy się, są wiesz, różne tony, różne zasłyszane teksty gdzieś z drugiego pokoju i kiedy my w filmie słyszymy coś tak bardzo wyraźnie, co mama krzyczy lub mówi pod nosem w kuchni, która jest pięć pokoi dalej, no to dla mnie to jest niewiarygodne. A ja tu widzę spójną koncepcję na film, który jest bardzo, powiedziałabym, blisko rzeczywistości. Nie chcę mówić, że jest naturalistyczny, no ale to jest jeden z tych kierunków, w którym wydaje mi się Kocur idzie, bo tak jak mówię, stawia na nie aktorów, których lubimy nazywać naturszczykami w kinie. Stawia na te naturalne rozmowy i ja rozumiem, ja też miałam problem z tym, żeby te dialogi do końca do mnie dotarły. Ale może nie o to chodzi. Tutaj też mam wrażenie, że rzeczy się dzieją na poziomie innym.
To ja się złapię w takim razie tego wątku prawdy, o którym mówisz. Wprowadźmy naszych słuchaczy w fabułę tego filmu. Oto przede wszystkim historia inspirowana w dużej mierze wydarzeniami, które znamy sprzed 6 lat z Ełku, gdzie doszło do, po pierwsze, tragicznego zdarzenia, które pociągnęło za sobą łańcuszek kolejnych przykrych sytuacji. Oto jeden z pracowników baru z kebabem ranił śmiertelnie młodego chłopaka, który chciał ukraść napoje, a następnie ten bar z kebabem, w którym to się wydarzyło, został zdemolowany, zdewastowany. I to jest bezpośrednia inspiracja powstania Chleba i soli. To jest opowieść o małym miasteczku, rzecz kręcona była w Strzelcach Opolskich, my nie wiemy tego, prawda? Tak, jeśli dobrze kojarzę w filmie, to jest abstrakcyjne miejsce, w którym, no właśnie, powstaje Buda z kebabem, nie Buda, przepraszam, bar z kebabem, to nie jest Buda, i w tym, że barze z kebabem pracują mieszkańcy blisko wschodnich części świata, nie wiemy dokładnie skąd oni pochodzą. No i z drugiej strony obraz tak zwanych chłopaków z bloków, którzy bujają się po tym blokowisku. Mówię tak, jak to jest poniekąd też przedstawione w tym filmie. No i pewne napięcia, które powodują kolejne wypadki. wpadki, dramaty, które się wydarzają i tak dalej, ale to, co jest najistotniejsze, to to, że widzimy Tymoteusza Biesa, Tymka filmowego, Tymka, który jest pianistą zawodowym, wykłada także w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jego brat Jacek Bies, oni grają tak naprawdę, no właśnie, grają też rodzeństwo pianistów i tenże Tymek wraca na takie ostatnie wakacje przed swoim wyjazdem na zachód, na stypendium do tej swojej rodzinnej miejscowości. I teraz, to jest ten, mam wrażenie, dramat, konflikt wewnętrzny, który niesie film, to znaczy, czy ja przystaję, czy ja nie przystaję do tego towarzystwa, jak ja się w tym towarzystwie odnajduję, jak się odnajduję w ksenofobicznej narracji, mówiąc oględnie, która towarzyszy mojemu bytowaniu tam. No i właśnie. I teraz ty kontynuuj.
No wiesz, i teraz tak sobie myślę, jak opowiadałeś tę fabułę, słuchałam cię bardzo uważnie, bo zastanawiałam się nad tym, czy jakim jakby elementem tej historii będzie Tymek, bo dyskutowaliśmy o tym filmie ze studentami i tak sobie pociągnęliśmy nasze myśli w kierunku takim, że prawdopodobnie może kiedyś wybuchłaby jakaś taka właśnie, byłaby eskalacja przemocy tam, ale w tej konkretnej opowieści wspomniałeś, że nie boimy się spoilerów, więc będę mówić.
Nie boimy się.
W tej konkretnej opowieści tym człowiekiem, który tak naprawdę sprawił, że doszło do aktów przemocy takich bardzo bezpośrednich, bo bywały takie słowne i zwracajmy też na to uwagę, bo do tego właśnie prowadzą te akty słowne i tak to się kończy, jest właśnie Tymek. Osoba z zewnątrz, poniekąd stojąca jednak na rozkroku, ale to on wrócił do tej społeczności, która w jakiś sposób już funkcjonowała z nimi. Ja mam wrażenie, że ta relacja między tymi chłopakami z blokowiska i prowadzącymi kebab była w pewien sposób unormowana, ale oparta na tej przemocy słownej, to na pewno. Niemniej to on był tym punktem zapalnym, który sprawił, że zdarzyło się to, co się zdarzyło na koniec. A z drugiej strony jest to przecież człowiek, który wyjechał z małego miasteczka do Warszawy, gdzie się kształci, który będzie wyjeżdżał jeszcze dalej do większego świata. To było chyba jedno z niemieckich miast.
Do Düsseldorfu, dokładnie.
Tak, osoba, która również jest tym obcym, która jest obcym w Warszawie, która jest i będzie obcym analogicznie jak ci przyjezdni w tym małym miasteczku. I bardzo jakby trudno jest w ogóle jednoznacznie oceniać i komentować w zasadzie wszystko, co się dzieje w tym filmie, bo mam wrażenie, że cała ta opowieść jest jednocześnie bardzo nieoceniająca.
Tylko widzisz, ja wrócę, bo umknęło mi to, kiedy przytaczałem fabułę Chleba i Soli, wrócę do tego wątku prawdy, bo to mhm. jest rzecz, która nie klei mi się w tym całym pejzażu, który jednak jest spójny. Mhm. To, o czym mówiłaś w kontekście dialogów, pewnego konceptu, tego, że kiedy wsłuchujemy się w wywiady z aktorami, wiemy, że to był film, który nie miał jasnego scenariusza w kontekście warstwy dialogowej i tak dalej, ale no na Boga. Sytuacja, w której mieszkający od 3 lat w Warszawie chłopak, który jest dobrym i cenionym pianistą. On jest pianistą także w tym filmie cenionym na skalę ogólnopolską. Który dysponuje, bo faszeruje się muzyką i pewnym rodzajem treningu umysłowego od 6 roku życia. Jest zanurzony w świecie tej kultury w dużym cudzysłowie wysokiej, który jest zanurzony w środowisku ludzi wrażliwych, który wraca do swojej rodzinnej miejscowości. Owszem, on nie musi chcieć moralizować swoich niedawnych kompanów, prawda? Ale równocześnie ta bierność jest onieśmielająca dla odbiorcy.
Być może, ale pomyśl sobie, co ty byś zrobił na tym jego miejscu. Ja mam wrażenie, że ten film nie tyle opowiada o tej obecnej przemocy i ksenofobii, która nie jest tylko taką polską historią, sytuacją, przywarą. To jakby, nie bójmy się tego filmu, też właśnie bardzo mnie irytuje to, jak mówi się o tym filmie, że on jest antypolski, albo jakby, że on szkaluje tutaj nasz kraj. Nie, no to jest tak uniwersalne, że to jest dopiero bolące. Natomiast wydaje mi się, że drugą właśnie taką kwestią, którą Kocur porusza w tym filmie, jest ta nasza bierność, która wynika z różnych przyczyn. scena w autobusie to jest scena, której chyba doświadczył każdy z nas. I nie dalej jak w piątkowy wieczór, albo raczej sobotni poranek, ja wychodząc z krakowskiego klubu widziałam, jak duży, 6 razy większy od chłopaka pan ochroniarz wyrzuca go z knajpy, a przy okazji kopie i bije. Rozejrzałam się wokół z racji tego, że obejrzałam ten film jeszcze po raz kolejny niedawno i patrzyłam na wszystkie twarze ludzi, na osoby w szatni, młode, które zaczęły patrzeć się w telefon, na przechodzących obok chłopaków. Nikt nie zareagował. Nikt, ani jedna osoba. Ja wiem, że chłopak mógł zrobić straszną rzecz i tak dalej, ale naprawdę jednym palcem można byłoby go przysunąć w kontekście tego dużego mężczyzny i po prostu wyrzucić z tej knajpy, niekoniecznie go bić. I byłam jedyną osobą, która zareagowała, ale zajęło mi to dobrych kilkadziesiąt sekund, żeby powiedzieć cokolwiek ze strachu. Ze strachu, że ja stracę zęby, ze strachu, że wdam się w ogóle w jakiś, wiesz, taki dialog. I dawno jakby nie miałam takiej, wiesz, bezpośrednio wynikającej też z obcowania z filmem reakcji. I nawet jak teraz o tym mówię, to trochę mi się trzęsie głos, bo pamiętam, jak byłam zdenerwowana, ale pamiętam też wiele sytuacji, gdzie jadąc autobusem czy tramwajem, ktoś nietrzeźwy, młody najczęściej zaczepia osoby. I sytuacji, w których ja nie zareagowałam, w których ktoś nie zareagował. I wiesz, i na przykład dla mnie to jest bardzo prawdziwe i dla mnie to nie jest wcale oceniające, dlatego że paraliżują nas różne rzeczy.
Mówisz o scenie w autobusie, ale równocześnie przecież tak wiele było takich momentów, które nie były związane z tak ekstremalnymi sytuacjami. To były momenty drobnych uszczypliwości słownych.
Tak.
To były sytuacje, w których nie dochodziło do rzeczywistej przemocy, w których nie dochodziło do czegoś, co nawet można byłoby określić jakimś obiektywnym złem. Tylko to były drobne symptomy zwiastujące to, że coś złego może się wydarzyć, że ktoś może poczuć się źle. I tam była przestrzeń pod to, żeby nie rechotać.
Była, ale wydaje mi się, że kultura wysoka nie ratuje nas przed takimi, nie wiem, nie daje nam wsparcia w postawie i tak dalej. Chociaż ja mam wrażenie, że Tymek ewoluuje w toku jakby całego filmu, bo na początku mam wrażenie, że on patrzy z dużym dystansem na te relacje między bohaterami, swoich znajomych, na brata, że jest bardziej, powiedziałabym, krytyczny, ale to jest też osoba bardzo zamknięta w sobie, która nie pokazuje za bardzo emocji na zewnątrz. Widać, że i może to dzięki temu, że właśnie gra go nie aktor, może dla mnie to jest bardzo świadomy i oczywisty zabieg, że to jest postać, która nie wchodzi w takie interakcje tak łatwo, jak pozostali jego koledzy. Ja nie wiem, kim on był, ale przypuszczam, że tak nadbudowując sobie jego historię, to jeśli to jest człowiek, który od 6 roku życia ćwiczy, to on nie spędzał na pewno tyle samo czasu, co jego koledzy na tym podwórku i on nigdy nie był z nimi tak silnie związany, jak oni ze sobą, bo on zawsze musiał pewnie odbębnić te kilka godzin swojej nauki. Ja mam wrażenie, że on nigdy nie był przynależny do tej grupy, nigdy do niej nie przynależył i chyba to jest duży jego kłopot i wielu, wielu z nas, że my nie możemy się zidentyfikować z żadną grupą, tym bardziej jeśli gdzieś wyjeżdżamy i pojawiamy się w starym czy nowym miejscu, to zawsze jest pewien taki dyskomfort. Nie wszyscy mają taką umiejętność też psychologiczną do tego, żeby się tak łatwo adaptować i jeszcze otwierać przed innymi. I wydaje mi się, ja jestem zła na tego bohatera, to znaczy miałam wrażenie, że w niektórych scenach, ale to nie jest złe, jakby to nie jest minus w stosunku do tego filmu. Miałam wrażenie, że w niektórych scenach on już się zbiera. Po pierwsze, na początek był zainteresowany tymi osobami, które w tym kebabie pracują. Chciał poznać ich imiona, pytał o nie. Tutaj oczywiście mamy takie niedopowiedzenia i takie hinty, które mówią o tym, że być może jest zafascynowany w jakiś inny sposób jednym z tych właśnie chłopaków.
Śmiało, tak,
ale nie mamy tego nigdzie dobitnie pokazanego. I to też jest, uważam, duży plus tego filmu, że on nas tam uwodzi, wjedzie w których kierunkach, ale niczego nie daje nam, wiesz, pieczątki do niczego. I uważam, że to jest też właśnie duży plus. Natomiast jest scena, w której jadą sobie samochodem, prawda, i dochodzi do słownej przemocy, kiedy ten Józef idzie chodnikiem w miasteczku. I ja mam wrażenie, że w tych momentach Tymek jest jeszcze gdzieś, że jemu tam w głowie się kotłuje, że on jest właśnie w tym momencie, w którym ja przez te kilkadziesiąt sekund byłam ostatnio i myślałam, co zrobić. Ale co się wydarzy, jeśli ja zrobię tak? Ale co się wydarzy, jeśli ja zrobię tak? I w pewnym momencie czas mija. Nawet jeśli osoby w autobusie czekały i nabierały odwagi, to jakby jesteś już gotów coś zrobić, ale kończy się ta scena i możesz sobie, wiesz, może to być dla ciebie jakieś rozgrzeszenie, bo oj, chciałem, ale się nie udało. I przy tym jakby oczywiście nie oceniamy tych postaw. Niemniej ja w to wierzę, że w nim się strasznie kotłowało, tylko on nie pokazuje tego na zewnątrz. Natomiast też jeszcze ta sytuacja, bo to jest bardzo specyficzna grupa znajomych. Oni jednocześnie chcą ze sobą spędzać czas, jednocześnie są dla siebie bardzo niemili. No jakby rozmawiałam ze sobą w bardzo specyficzny sposób. Jeśli ktoś się nieco wychyla, już sama sytuacja Tymka jest ciekawa, bo jak on dostaje te pytania na początku, no i co będziesz robił? Aha, będziesz grał, aha. Ja mam wrażenie, że dla nich okej, to jest coś super, bo gościu wyjechał, ale tak sobie myślą, wiesz, jak, a Ola, ty pracujesz w kinie, to ty oglądasz tylko filmy. Aha, no oglądasz filmy całe życie. A ja, no, coś w tym rodzaju. I mam wrażenie, że oni też myślą, że to jego granie polega, wiesz, na graniu. A to są godziny pracy, ćwiczeń, wychodzenia z swojej strefy komfortu, kontaktu z obcymi ludźmi. Jeszcze jeśli masz ten taki syndrom osoby z małego miasteczka, gdzie czujesz się zawsze gorszy i że musisz coś udowodnić, że się nadajesz, a jeszcze świat artystyczny, to jest w ogóle ciężka robota, nie? Natomiast oni, tam jest ten bohater, który uczy się angielskiego i no, można by uwierzyć w to, że on faktycznie ma plan, żeby wyjechać do tej Norwegii. Więc ma jakieś aspiracje, ale jednocześnie wyśmiewają te jego aspiracje. I tutaj w tym środowisku mam wrażenie, że trudno jest być też do końca prawdziwym, bo bardzo łatwo można zostać osądzonym, nawet nie na poziomie słownym, ale też wiesz, już tak...
Ja, jeśli mówisz o tym bohaterze, uważam, że z nim także jest związana scena, która moim zdaniem wśród kilku naprawdę dobrych scen, o których też powiemy, była całkowicie niepotrzebna i równocześnie była sceną, która bardzo wielu widzom zmiękczyła serca.
Chodzi o scenę na balkonie.
Chodzi o scenę na balkonie, tak. Ja uważam, że ona była niepotrzebna.
Dlaczego?
Dlaczego tak uważam? Dlatego, że myślę, że więcej by powiedziało o tym bohaterze, pozostawienie wyłącznie tej sfery właśnie języka, nieprzystawania w momencie, kiedy chcesz się wychylić i zrobić coś więcej, bo my się domyślamy, że za postawami tych chłopaków, dziewcząt, które tam obserwujemy, stoją trudne, dojmujące doświadczenia. Ale to na marginesie, bo ja chciałem przejść do czegoś innego, a mianowicie do tego, że po pierwsze chcę odsłonić karty, bo teraz jestem dłuższy czas już po seansie tego filmu, próbowałem tutaj w ramach rozmowy z tobą odtworzyć te najbardziej inwazyjne myśli, ofensywne myśli, które mi towarzyszyły po seansie. Natomiast chciałbym dotknąć tego, co absolutnie powraca do mnie po obejrzeniu Chleba i Soli, po już dłuższym czasie od tego zdarzenia. I wśród tych rzeczy po pierwsze chciałbym się chwycić wątku, który ty poniekąd zasygnalizowałaś i wątku, który moim zdaniem jest głównym tematem tego filmu. To jest opowieść o tożsamości, o poszukiwaniu tożsamości, o nieumiejętności odnalezienia tej tożsamości i w tym znaczeniu bohaterowie, których obserwujemy na ekranie, to są ludzie, którzy przeżywają, każdy z nich przeżywa bardzo, bardzo duży dramat, konflikt docierania do siebie poniekąd.
Tak, to jest prawda, ja się zgodzę i też wydaje mi się, wiesz, ja odbieram kinofilmy bardzo emocjonalnie. Dla mnie kino to jest sztuka emocji i jeśli coś trafia do mnie z powodu jakichś, wiesz, tematów, które są mi bliskie, no to oczywiście ten film jest przeze mnie, jeśli jest jeszcze zrealizowany w jakiś taki ciekawy sposób, to oczywiście ten film jest przeze mnie wyżej oceniany. Ale jako osoba z Białego Miasteczka, bardzo pozdrawiam Szanę Dolną, stolicę Beskidu Wyspowego, którą kocham niezmiernie. Ja przez wiele, wiele lat, mieszkam tu już chyba z 15 czy 16 lat w Krakowie, miałam problem z tym, żeby nazwać przepraszam, nazwać miejsce, które jest moim domem. To znaczy wracanie na weekendy, bycie tutaj, ciągle takie bycie z tą przysłowiową walizką. I z jednej strony wyszłam z pewnego środowiska, jak nasz bohater, próbując tam wrócić, wracając tam chociażby na te weekendy, już nie miałam wspólnych tematów z osobami, które tam zostały. I to jest dla mnie coś, co chyba tak naprawdę do mnie trafiło, jeśli chodzi o cały ten film. A tutaj wydaje mi się, że trudno jest mówić o tym filmie, jednak nie zahaczając o twórców, o to, jak ten film był realizowany. Bo wspomniałeś o Jacku i Tymku. Przepraszam, Tymek faktycznie dużo koncertuje, teraz jest rezydentem NOSPR-u i to jest właśnie człowiek, który też stoi gdzieś, chociaż dalej mieszka w Mikołowie, tak się chyba nazywa ich rodzinne miasto.
Tak.
Damian Kocur też pochodzi z małego miasteczka górniczego, robotniczego. On mówił o tym, że w jego domu nie czytało się książek.
Pod Mikołowem w Łaziskach mieszkał.
Tak. I też wyjechał najpierw do Krakowa, potem do Warszawy, więc on doskonale rozumie bycie w tym właśnie procesie poszukiwania swojej tożsamości, które wynika też, wiesz, z pewnych motywacji, no bo wyjeżdżasz na przykład po co? Najczęściej po to, żeby się kształcić, prawda? Musisz mieć do tego oczywiście jakieś tam zaplecze finansowe, ale to się zawsze wiąże z tym, że ty zostawiając coś za sobą lub nie zostawiając, decydujesz się jakby na budowanie siebie i tworzenie tej tożsamości, a to na tożsamość składa się bardzo wiele elementów. Tutaj, tak jak mówiliśmy, są pewne takie, wydaje mi się, i też ta scena z dziewczyną była miłością i tak dalej, sprawia, że możemy mieć pewne przyzwolenie na myślenie o tym, że Tymek w tym momencie, i też jeszcze jest ten tekst, który mówi o tym, że czy ma te dziewczyny, czy te dziewczyny tam latają wokół niego, i on odpowiada, no prawdę, no niekoniecznie, nie? Jakby, no nie jest tak. Więc mamy tutaj jakby przyzwolenie do myślenia o tym, że Tymek może też się zastanawia, czy on faktycznie jest bardziej zainteresowany kobietami, a może mężczyznami. Czy fascynuje go Józef dlatego, że jest z innej kultury, że, nie wiem, otacza go zupełnie inna aura niż jego kolegów.
Ale równocześnie tam była duża doza erotyzmu w jednej z najlepszych scen tego filmu, moim zdaniem.
Której?
Scenie z papierosem w środku kebaba.
Czy ona się zdarzyła naprawdę?
No właśnie. Prawda? I dlatego uważam, że jest świetna.
Tak.
Natomiast ja dodam jeszcze, bo powoli czas nam się kończy, ja chciałbym, żeby jeszcze tyle rzeczy wybrzmiało. Po pierwsze, że ciekawym spostrzeżeniem jest to, które usłyszałem od jednego znajomego, rozmawiając z nim, że ten film to jest poniekąd film, który jest taką carte blanche, która sprawia, że tak naprawdę to my się w tym filmie odbijamy. I ja myślę, że tutaj można byłoby zawiesić i pozostawić to pod rozwagę naszych słuchaczy. Dodam jeszcze tylko na kontrę, że mówimy o Mikołowie, Łaziskach, ja jestem, wiesz, chłopak z Zabrza, czyli kilka kilometrów obok. No i jakoś ten film aż tak do mnie nie przemówił, mimo identyfikacji. Przemawia w momencie, czy zaczyna mówić coraz głośniej, trochę mniejszym szeptem, kiedy się od niego oddalam. To na koniec jeszcze, po dwie sceny i hasłowo, które zostały z nami najbardziej. No papieros to i bar to jest z mojej strony. A z twojej strony?
Słuchaj, no scena w autobusie mnie bardzo jakby przejęła, o niej już mówiłam. Wiesz co, dużo rozmawiałaś o tej scenie, w której Tymek opiekuje się aspirującym pianistą kilkoletnim.
Tak.
A to też dlatego, że reżyser był bardzo zdenerwowany na widownię Gdyńskiego Festiwalu, która na tej scenie się śmiała. I oczywiście tłumaczenia, że to mógłby być śmiech wynikający z sytuacji stresowej, do niego nie przemawiały. Natomiast wiesz, jak się analizuje... On mówi o tym i zakładam, że twórca wie, co robi i jakie ma intencje. Natomiast przyznam szczerze, że jestem w stanie obronić ten śmiech. Też się śmiałam na początku i tutaj bez bicia też jestem w stanie się przyznać. Natomiast wiesz, ona była o tyle przejmująca, że może też się zastanawialiśmy nad tym długo ze studentami, czy ona się wydarzyła, czy to jest jego projekcja. Każdy, kto ćwiczy do czegoś na różnych, jakby wiesz, w różnych aspektach życia i próbuje być w czymś najlepszy, najpewniej muzycy, artyści łatwo się z tym identyfikują, ale ciekawe było to, kiedy Tymek zadał chłopcu pytanie, no ale no dobra, ćwiczysz, no i kim ty chcesz być w przyszłości?
Inżynierem. Ale z domysłu
on chce prawdopodobnie usłyszeć pianistą, a gościu, mały gościu, 6-letni czy 7-letni, chce być inżynierem. Czyli można grać dla przyjemności, można się uczyć i wcale nie będzie to cel twojego życia, bo możesz robić coś zupełnie innego, a Tymek jest w zupełnie innej rzeczywistości i mam wrażenie, że to był taki pstryczek w nos do takiej właśnie postawy.
To ja tylko dodam, że moi kompani tego seansu, zawodowi muzycy, na tej scenie śmiali się i to był śmiech melancholijny, mówiąc, że no właśnie, to jest obraz polskiej szkoły muzycznej.
Ale nie tylko muzycznej, chciałam powiedzieć, bo przecież wiemy, co się działo w różnych szkołach aktorskich, chociażby reżyserskich.
I tutaj stawiamy wielokropek. Ola Starmach, Chleb i Sól, Damian Kocur. Zapraszamy państwa do kin mimo wszystko, mimo obiekcji pana redaktora, no ale pro afirmacji pani filmoznawczyni.
Zapraszam.